To jest bardzo złożony problem, jaka jest ta optymalna ścieżka redukcji emisji. Trzeba zważyć wszystkie koszty, wszystkie korzyści, no i przedstawić jakąś optymalną ścieżkę. W tej chwili, no przy obecnych politykach, według raportu IPCC, według naszych modeli, spodziewamy się, że ten wzrost będzie około 3-4 stopni Celsjusza, czyli już znacząco mniej. To nadal nie jest dobrze. Także mamy w Polsce problemy takiej natury czysto prawnej, które w mojej ocenie przy odpowiedniej woli politycznej można dosyć szybko, sprawnie rozwiązać i zdecydowanie ten progres przyspieszyć. Z jednej strony powinniśmy mówić o uniezależnieniu się naszej gospodarki od paliw z Rosji, a druga debata powinna dotyczyć tego, jak maksymalnie utrudnić życie Rosji.
Dzień dobry. Zapraszam na podcast W Rytmie Ekonomii, w którym badaczki i badacze z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego opowiadają o inflacji i polityce pieniężnej, o migracjach i edukacji, o klimacie i nowych technologiach, o kryptowalutach i rynkach finansowych, o globalizacji i szarej strefie. Wiedza i doświadczenie naszych gości pozwolą nam lepiej zrozumieć zagadnienia, które dotyczą nas wszystkich, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Co dwa tygodnie, w czwartkowe popołudnia, na otaczający nas świat spojrzymy okiem naukowców, ale opowiemy go językiem zrozumiałym dla wszystkich. Znajdziecie nas na najważniejszych platformach podcastowych, a więcej informacji o nas szukajcie na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i w mediach społecznościowych. Ja nazywam się Dominika Miczarek-Andrzejewska i pracuję na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj naszym gościem jest dr Jan Witajewski-Baltwilks, a rozmawiać będziemy o zmianach klimatycznych z perspektywy ekonomicznej.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Witaj, Janie. Dr Jan Witajewski-Baltwilks pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje także Warszawskim Ośrodkiem Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest i to jest jeden też z powodu, dla którego dzisiaj się spotykamy i będziemy o tym rozmawiać. Jest też jednym z autorów 6. raportu międzyrządowego zespołu do zmiany klimatu IPCC, poświęconego łagodzeniu zmian klimatycznych. Czyli będziemy dzisiaj głównie rozmawiać właśnie o kosztach i korzyściach z działań, których celem jest ograniczanie zmian klimatu, w tym odchodzenie od paliw kopalnych. To temat szczególnie ważny dla Polski, bo około 80% produkowanej w Polsce energii pochodzi z paliw kopalnych, z czego większość ze stałych, a w Unii Europejskiej głównie z odnawialnych źródeł energii i z biopaliw. Także dziś o tym będziemy rozmawiać, o sytuacji w Polsce, ale zacznijmy od ważnego pytania. Proszę na początek opowiedz, jak wygląda praca nad takim raportem. Jakie dane i badania są wykorzystywane? Kto pisze? Dlaczego też ekonomiści, bo ty jesteś ekonomistą? Dlaczego nie tylko klimatolodzy i biolodzy? Co wartościowego wnoszą ekonomiści?
Zadaniem, które dostaliśmy od ONZ-u, bo tak naprawdę to ONZ powołał IPCC, jest przedstawienie pełnego obrazu tego, co nauka mówi o zmianach klimatu. Teraz im dłużej się o tym myśli, tym bardziej to jest niesamowite. Po pierwsze, co to znaczy obraz nauki? My nie robimy żadnych własnych badań jako IPCC, jako autorzy. My mamy tylko przedstawić ten obraz, czyli zrobić coś w rodzaju przeglądu literatury.
Czyli to, co wiedzą naukowcy na temat zmian klimatu i jak łagodzić te zmiany klimatu?
Przede wszystkim, czego możemy się spodziewać? Jakie skutki zmian klimatu możemy się spodziewać? I jakie mamy narzędzia, możliwości do tego, żeby te zmiany łagodzić, żeby ich unikać? Jakie mamy technologie? Jakie polityki możemy wprowadzać, jak wygląda optymalny proces polityczny. Musimy przedstawić przegląd literatury, bardzo szeroki. Tak naprawdę no, tych artykułów jest gigantyczna ilość, więc nie da się tego wszystkiego opisać w jednym raporcie. Naszym zadaniem jest nie tylko przedstawić te wyniki, ale też dokonać selekcji, czyli jakie są najważniejsze wnioski, jakie są najważniejsze wyniki badań naukowych. I to jest wielkie i trudne zadanie dla nas, dlatego że ja sam jestem naukowcem, prowadzę swoje konkretne badania i dla mnie, co jest chyba naturalne, najważniejszy jest konkretnie mój temat badawczy, więc ja muszę tak naprawdę, będąc autorem IPCC, muszę wyjść ze swojej skóry, spojrzeć zupełnie obok i spojrzeć na w miarę szeroki temat, na którym się znam, czyli na ekonomii i ekonomii zmian klimatycznych i ekonomii energii i w ramach tego tematu dokonać pewnej selekcji, które wyniki badań naukowych są najważniejsze. Tak jest najważniejsze nasze zadanie.
Ale co ekonomiści mogą powiedzieć o klimacie? Bo rozumiem klimat. Klimatolodzy, biolodzy, a co ekonomiści?
Myślę, że ta debata jest bardzo spłaszczona. No, w takiej zasadzie biało-czarnej, czy są zmiany klimatu, czy nie, czy przeciwdziałać, czy nie. Tak naprawdę pytanie jest dużo trudniejsze, problem jest dużo bardziej złożony. Pytanie brzmi, w jakim stopniu łagodzi zmiany klimatu i jak szybko.
Bo to się wiąże z kosztami, rozumiem.
Bo to się wiąże z kosztami. W niektórych sferach te koszty są mniejsze, w niektórych są większe. W jakich sferach powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki, w jakich sferach możemy sobie to odpuścić. Więc tak naprawdę to jest problem optymalizacyjny. To jest bardzo złożony problem, jaka jest ta optymalna ścieżka redukcji emisji. Trzeba zważyć wszystkie koszty, wszystkie korzyści, no i przedstawić jakąś optymalną ścieżkę. Mało tego, to zupełnie unika z debaty publicznej, ale ten problem jest w warunkach niepewności. My nie wiemy tak naprawdę, jakie te zmiany klimatyczne będą, jakie będą ich skutki. Jest bardzo, bardzo wiele niewiadomych. I oczywiście to w tej płaskiej debacie od razu to jest zaprzeczane, no ale jak, to nie wiemy, to znaczy, że ich nie ma. Albo nie wiemy, no to co, to nic nie powinniśmy robić. Nie wiemy. I teraz w ramach niepewności musimy podjąć jakieś decyzje. Jeżeli czegoś nie wiemy, no to nie znaczy, że możemy nic nie robić. Może nie tyle nie wiemy, ale mamy dosyć sporą niepewność dotyczącą wyników. I znowu, ekonomia daje nam świetne narzędzie do tego, żeby zająć się tym tematem. Czyli ekonomia, która zajmuje się oszczędnościami, ekonomia, która się zajmuje ubezpieczeniami. Te wszystkie modele ekonomiczne mogą nam bardzo dużo powiedzieć w tych warunkach niepewności, w warunkach ryzyka, jakie powinny być nasze optymalne decyzje.
Rozumiem, że raport właśnie powiedziałeś, że jest skomplikowany, bo trzeba przedstawić te wyniki z ostatnich lat przedstawione przez różnych badaczy. Ile osób w ogóle pisze taki raport? Z jakich krajów? Jak to wygląda? Tak trochę technicznie.
Raport jest podzielony na trzy części. Pierwsza część dotyczy takiej fizyki zmiany klimatu, czyli jak emisje wpływają na skład atmosfery, jak skład atmosfery potem wpływa na zmiany temperatury. Druga część dotyczy tego, jak te zmiany temperatury wpłyną na system nasz, ludzki, na Ziemię. Czyli jak wpłyną na powodzie, jak te powodzie wpłyną na zagrożenia dla miast. Czyli te wszystkie tematy związane z wpływem zmianami klimatu i łagodzeniem wpływów zmian klimatu. To jest część druga. I część trzecia, którą ja się zajmuję i w której ja uczestniczyłem, to jest jak łagodzić zmiany klimatu, czyli jak redukować emisje, mówiąc najprościej. Jeżeli chodzi o przekrój geograficzny autorów, z założenia raport musi być jak najbardziej inkluzywny, czyli mamy w miarę możliwości pełen przegląd krajów i jest oczywiście pełen przekrój dyscyplin naukowych. Tej trzeciej części dotyczącej łagodzenia zmian klimatu, redukcji emisji, jest bardzo dużo ekonomistów, jest bardzo dużo politologów, natomiast jest wśród ekonomistów, mamy pełen przekrój. Mamy ludzi, którzy zajmują się statystyką, mamy ludzi, którzy zajmują się teorią, mamy ludzi, którzy zajmują się nowymi technologiami.
Bo rozumiem, że temat jest na tyle skomplikowany, na tyle szeroki, że potrzeba bardzo wielu dyscyplin, dziedzin też wiedzy, które się tym zajmują.
Dokładnie. Znaczy temat zmian klimatu tak naprawdę wymaga wiedzy z dziedziny ekonomii, z dziedziny finansów, z dziedziny politologii, z dziedziny oczywiście biologii, fizyki, chemii. Mało tego, te wszystkie osoby muszą się razem ze sobą porozumieć.
To nie kwestia językowa, tylko właśnie tej specyfiki dyscyplin, prawda?
Tak, ale kwestia językowa jest też problemem. Jest anegdota dotycząca porozumienia między ludźmi, którzy się zajmują finansami, a klimatologami. I tego, co rozumiemy przez krótki okres. Dla klimatologów krótki okres to jest 10 lat, to już jest bardzo krótki okres. Dla ludzi, którzy się zajmują finansami, krótki okres to jest 20 sekund. Ale musimy być spójni w raporcie, tak? Czyli jeżeli używamy pojęcia krótki okres, krótki, długi okres, który jest bardzo ważny dla zmian klimatu, musimy to jakoś uściślić. Więc to jest trudne. Z tego powodu mamy bardzo dużo rozmów, żeby to jakoś uspójnić i żeby przedstawić jeden spójny obraz. Takim narzędziem, które nam pozwala uchwycić efekt z bardzo wielu różnych dziedzin, są modele matematyczne. To się nazywa modele zintegrowanej oceny. Zintegrowane właśnie dlatego, że chwytają efekty z bardzo wielu dziedzin. Mamy klimatologów, którzy najważniejsze wyniki z ich wiedzy opisują za pomocą 3-4 równań. Ekonomiści opisują najważniejsze efekty ekonomiczne w kilku równaniach. Tak samo biolodzy, fizycy i tak dalej. Razem składamy te wszystkie równania do jednego modelu i potem te modele rozwiązują wspólnie te równania, dają ten zintegrowany obraz.
Powiedziałeś o tym, że raport porusza bardzo wiele różnych kwestii związanych z zmianą klimatu. Na przykład pokazuje, że emisje gazów cieplarnianych wzrosły w większości regionów, ale historycznie nadal układają się, też są bardzo zróżnicowane regionalnie. To wiemy o tym już od dosyć dawna, a czy było coś, co ciebie zaskoczyło? Jakie są najważniejsze wnioski, które właśnie dotyczyły rozmiarów zmian klimatycznych? Czyli wiedząc już, jak te badania są prowadzone, czy było coś w wynikach, co ciebie zaskoczyło?
Zaskoczenie to chyba nie jest dobre słowo, ale było kilka zmian, które uważam za bardzo istotnych. Kilka zmian takich ewolucji w ostatnich 10 latach. Pierwsza z nich to jest zmiana narracji i zmiana podejścia wśród polityków, wśród decydentów międzynarodowych. Z takiego ultramarazmu takiego nastawienia, że się nic nie da, albo że i tak to nie ma sensu. Przeszliśmy już do momentu, kiedy poszczególne kraje, poszczególne regiony wyznaczają cele zejścia do net zero, czyli do wyzerowania emisji. Przedstawiają konkretne daty.
Czy nie ma już tych, którzy wątpią w zmianę klimatu? Czy są jeszcze?
Wśród dużych aktorów nie. Indie, Chiny, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia, wszystkie kraje wprowadzają jakieś elementy polityki klimatycznej. I to jest ten drugi aspekt, czyli już zmieniła się nie tylko retoryka, ale już parlamenty i politycy przyjmują już konkretne ustawy, konkretne zobowiązania do tego, żeby redukować. Jesteśmy w połowie tej drogi, na pewno jeszcze mamy długą, długą drogę przed sobą, ale dosyć sporo się zmieniło. Gdybyśmy nic nie robili, gdyby nie było żadnej polityki klimatycznej, to wzrost temperatury wyniósłby w perspektywie 100 lat od 6 do 8 stopni Celsjusza, czyli to byłaby bardzo, bardzo duża zmiana. W tej chwili przy obecnych politykach, według raportu IPCC, według naszych modeli, spodziewamy się, że ten wzrost będzie około 3-4 stopni Celsjusza, czyli już znacząco mniej. To nadal nie jest dobrze, bo 3-4 stopnie Celsjusza to jest bardzo, bardzo znaczący wzrost dla ekosystemu, dla kuli ziemskiej, dla nas i dla miast, dla prawie wszystkich regionów.
Ale polityka, jest szansa, że będzie odnosiła jakieś skutki.
Tak,
rozumiem,
tak,
że tak,
tak
jest główne.
Już teraz już widać te zmiany. Natomiast nadal bardzo długa droga jest przed nami. Natomiast to, co się w ostatnich 5-10 latach zmieniło, to są gigantyczne zmiany. I trzecia duża zmiana, może bardziej w sferze naukowej, zmieniliśmy już tematy naszych badań. To znaczy odeszliśmy od takiego podejścia, to o ile powinniśmy dokładnie redukować zmiany klimatu. To już jest mniej więcej ustalone, że powinniśmy takim optymalną ścieżką, to jest ograniczenie zmian temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza, ewentualnie do 2 stopni Celsjusza. To już jest w miarę pewne. Natomiast teraz takim najważniejszym tematem jest, jak ta ścieżka powinna wyglądać, jakie są opcje i która z tych opcji jest najlepsza. Bo ścieżek jest bardzo dużo, jest bardzo wiele możliwości ograniczenia zmian klimatu. One się wiążą z różnymi korzyściami, z różnymi kosztami. I teraz pytanie, która z nich byłaby najkorzystniejsza?
Ta część raportu, której byłeś współautorem, za którą byłeś też współodpowiedzialny, jest poświęcona innowacjom i rozwojowi technologii, które mają właśnie służyć ograniczaniu zmian klimatu. I moje najpierw takie pierwsze pytanie, powiedziałeś, że jest wiele tych ścieżek, ale czy chodzi przede wszystkim o metody łagodzenia zmiany klimatu, czy raczej metody łagodzenia skutków? Co bardziej interesuje badaczy, czy jedno i drugie? Bo to są jednak różne rzeczy, prawda?
Osobiście ja się zajmuję łagodzeniem zmian klimatu, czyli ograniczaniem emisji. Jest inna dziedzina ekonomii, która się zajmuje właśnie ograniczeniem skutków zmiany klimatu, czyli tak zwaną adaptacją. I w raporcie to jest też oddzielna część, czyli ja zajmuję się częścią dotyczącą łagodzenia, jest oddzielna część, która się zajmuje łagodzeniem skutków. Jeżeli chodzi o zainteresowanie polityków, to ewoluuje. Czyli na początku najważniejsza była ta część fizyczna, prawda? Czy w ogóle zmiany klimatyczne mają miejsce, czy mają teoretyczne podstawy, jaka jest ich skala. Nadal ta część jest ważna, natomiast teraz największe zainteresowanie dotyczy tej części tak zwanej trzeciej, czyli tej dotyczącej, jak możemy ograniczyć zmiany klimatu, jak możemy ograniczyć emisję. Ale myślę, że to też jest przejściowe. Myślę, że wkrótce najważniejsza część będzie dotyczyć tego, jak powinna i jak może wyglądać adaptacja.
A opowiedziałbyś o tych właśnie różnych technologiach? Ja wiem, że to temat jest szeroki, ale to czym ty się zajmowałeś właśnie, jakie są te różne ścieżki czy różne rozwiązania wpływające na zmniejszanie emisji? Technologie, innowacje.
Pierwsza rzecz, którą warto sobie uświadomić, to jest to, że nie możemy już liczyć na jakieś technologie, których jeszcze nie znamy. Już jest za mało czasu. Tak? Rozwój technologii to jest bardzo długi okres. Od wymyślenia, poprzez testy, dopracowanie tej technologii, potem rozprzestrzenienie tych technologii, to zajmuje razem bardzo dużo czasu. Więc nie możemy na tym polegać, że ktoś kiedyś wymyśli jakąś technologię, która nas ratuje. Mamy te technologie, które w tej chwili mamy.
Jakie to są?
Zacznę od tych najbardziej banalnych, czyli w sektorze energetycznym mamy nisko albo zeroemisyjne źródło energii, czyli zamiast spalania gazu, ropy naftowej i węgla, możemy wykorzystywać albo odnawialne źródła energii, takie jak wiatr albo panele fotowoltaiczne, albo energię wodną, czy energię z biomasy. Oprócz tego mamy energię z atomu. To są te niskoemisyjne źródła i w energetyce ten problem jest, nie powiem, że jest rozwiązany, bo jest jeszcze bardzo dużo problemów, chociażby z magazynowaniem energii, natomiast jest najprostszy. I tam ta transformacja będzie najtańsza. To znaczy te technologie, które już teraz mamy, są na tyle tanie, że możemy przejść na zeroemisyjne źródła przy niewielkim wzroście kosztów, bardzo niewielkim.
I jak to wygląda dla różnych krajów? Bo rozumiem, że Polska troszeczkę jest w ogonie, jeśli chodzi o wprowadzanie tych technologii, czy nie?
W Polsce mamy rzeczywiście duże problemy wynikające z tego, że w punkcie wyjścia mieliśmy bardzo, bardzo dużo energii pochodzącej z elektrowni węglowych. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to było zdecydowanie powyżej 90%. Inne kraje miały elektrownie wodne, miały już wtedy większe rozprzestrzenienie odnawialnych źródeł energii, miały energię atomową. Dlatego nasza pozycja jest relatywnie słaba. W ostatnich 10 latach mieliśmy duży progres, mieliśmy powstawanie nowych odnawialnych źródeł energii, ale ten progres był zdecydowanie za słaby. Mieliśmy ustawy, które na przykład zabraniały budowy wiatraków w terenach bliskich zabudowań. I nie mówię, że to nie jest problem. Rzeczywiście wiatraki mogą, nawet jeżeli czysto subiektywnie, powodować jakiś dyskomfort. Natomiast to jest problem, który można rozwiązać chociażby za pomocą kompensowania sąsiadom ich strat, czy jakoś rozkładania tych korzyści, tak żeby ci sąsiedzi też z tego mogli korzystać. Także mamy w Polsce problemy takiej natury czysto prawnej, które w mojej ocenie przy odpowiedniej woli politycznej można dosyć szybko, sprawnie rozwiązać i zdecydowanie ten progres przyspieszyć. Jeszcze raz podkreślam, to nie jest bezproblemowa transformacja, bo potrzebujemy nadal dodatkowej technologii, żeby chociażby magazynować energię wtedy, kiedy nie ma wiatru i słońca. Natomiast w porównaniu do innych sfer to jest najłatwiejsza dziedzina. Transport, tu mamy samochody elektryczne, które takie mam wrażenie ostatnio mają złą sławę. Wszyscy narzekają, że wcale nie są takie czyste, więc tutaj też muszę kilka rzeczy wyjaśnić. Po pierwsze, samochody elektryczne mają zdecydowanie lepszą sprawność niż samochody spalinowe.
To znaczy?
To znaczy, zużywają energię, która pochodzi z węgla, w związku z czym nie można powiedzieć, że samochody są zeroemisyjne. Natomiast jeżeli podliczymy te wszystkie emisje, to nadal są niedużo, ale jednak czystsze od samochodów spalinowych, dlatego że sprawność tych silników, czyli to, ile kilometrów możemy przejechać na jednostce energii, jest dużo, dużo wyższa.
To ważny argument, bo zazwyczaj właśnie krytycy samochodów elektrycznych mówią, no ale przecież i tak ta energia, którą ładujemy te samochody właśnie, może pochodzić z węgla i w związku z tym to też jest brudna energia.
Tak, tylko już tak upraszczając, możemy przeliczyć, ile emisji jest związane z przejechaniem kilometra samochodem elektrycznym, ile samochodem spalinowym. Okazuje się, że ten pierwszy mimo wszystko jest mniej emisyjny. To po pierwsze. Po drugie, przecież to się będzie zmieniać. Te samochody, które teraz kupujemy, one pojeżdżą 20-30 lat. I to nie jest tak, że przez te kolejne 20-30 lat 90% naszej energii elektrycznej będzie pochodzić z węgla. Już mam nadzieję wkrótce, te 10-15 lat to już będzie znacznie czystsza energia. Więc znowu, szczególnie w kontekście polskim, musimy wziąć tą perspektywę nie teraz, ale perspektywy kolejnych lat.
Czyli w transporcie mamy rozwiązania?
Mamy rozwiązania dotyczące transportu takiego pasażerskiego. Jest problem nadal z transportem towarów i jest bardzo duży problem z lotnictwem i z transportem morskim. Bo tutaj mamy pierwsze technologie, które pozwalają gdzieś zastąpić obecne technologie tymi czystszymi albo zeroemisyjnymi, natomiast te technologie nadal są jeszcze bardzo nierozwinięte. Ale nie mamy wyboru. Warto się zastanowić, co to znaczy net zero. Chcemy wyzerować emisję do 2050 roku w Unii Europejskiej. Zero ma to taką specyficzną właściwość matematyczną, że zero oznacza nie to, że możemy w tym obszarze, nie wiem, energetyki wyzerować, a w innym trochę mniej. Nie no, zero to jest zero wszędzie, tak? Czyli na pewno, jeżeli chodzi o energetykę, transport i przemysł ciężki, musimy wyzerować emisję. Więc to nie jest tak, że możemy sobie zostawić jakieś emisje w lotnictwie. Te emisje też musimy wyzerować.
Jak to zrobić? Powiedziałeś, że to jest trudny obszar i powinniśmy korzystać z tych technologii, które mamy teraz, bo nie mamy czasu, żeby czekać i rozwijać nowe.
Już mamy opcje, które pozwalają na zastąpienie tamtych tradycyjnych technologii, czyli przede wszystkim to są biopaliwa, czyli takie paliwa, które spalamy, ale przy których produkcji pochłaniamy emisję, więc ostatecznie one są zeroemisyjne. Mamy wodór, który też można wytwarzać z energii elektrycznej i którego potem spalanie nie wytwarza dwutlenku węgla. Więc te technologie są. Problem polega na tym, że one w tej chwili są bardzo, bardzo kosztowne i niesprawdzone. I można się spodziewać, że one będą tańsze, natomiast znowu jest bardzo duża niepewność. Nie wiemy, o ile będą tańsze.
A jeszcze taką branżą, o której się też sporo mówi, jest rolnictwo. Czy to jest taka branża, w której jakieś innowacje są możliwe, jeśli chodzi właśnie o zmniejszanie emisji? Czy tu trzeba się odnosić jednak do zmiany postaw konsumentów? Bo rozumiem, że mówimy energetyka. To są takie branże, w których mamy duże firmy, czyli patrzymy tak troszeczkę po stronie podażowej. A co z nami, konsumentami? Czy to ograniczanie emisji w tym sektorze bardziej składa odpowiedzialność na konsumentów, czy też na producentów właśnie?
Mamy technologię, mamy opcję produkowania mięsa przy niższych emisjach. Natomiast te technologie są znowu bardzo drogie i nie jest pewne, ile z tych emisji możemy pochłonąć, bo te technologie nie pochłaniają w całości emisji. Dlatego no, jednak najprawdopodobniej jedynym takim rozwiązaniem, które pozwoli nam zdecydowanie zmniejszyć emisję, jest zmiana diety, czyli przede wszystkim ograniczenie spożycia mięsa.
Rozmawialiśmy o tych technologiach, o innowacjach, czy to byłyby koszty po stronie dużych firm. Przeszliśmy potem do kwestii związanych właśnie ze świadomością, z tym, co mogą też zrobić konsumenci. Kto ponosi największe koszty? Mówimy dużo o tych kosztach. Jak one się w ogóle rozkładają pomiędzy, po pierwsze, małych i dużych konsumentów, wielkie firmy, ale też regionalnie?
Jeżeli byśmy wprowadzili taką bardzo prostą politykę, że po prostu wprowadzamy podatek na emisję, taką politykę, która z punktu widzenia ekonomicznego w ogóle jest najbardziej efektywna, no to zdecydowanie najbardziej ucierpiałyby osoby ubogie, bo dla nich największą część ich budżetu stanowią właśnie takie dobra wysokoemisyjne, czyli energia elektryczna.
Żywność też, prawda?
I żywność, dokładnie. Natomiast nikt nie powiedział, że nie mamy instrumentów politycznych, żeby korygować tę politykę. Kolejna rzecz, o której się zapowinna, szczególnie chyba w polskiej debacie, to jest to, że mamy podatek od emisji, ale te pieniądze trafiają do budżetu. I to są bardzo, bardzo spore pieniądze. Także potem to, jak rozdysponowujemy te przychody, zależy od nas. I tak naprawdę możemy sobie wyobrazić system, i taki system na przykład działa w Kanadzie, że te przychody z emisji wracają do budżetów gospodarstw domowych w postaci jakichś dodatków, czy w postaci subsydiów, czy po prostu tak, 500+. Po prostu fundujemy dla każdego gospodarstwa domowego jakieś kompensaty za podniesienie rachunków za energię elektryczną.
A jeżeli chodzi o to zróżnicowanie regionalne, czy są jakieś kraje, które powinny ponosić większe koszty właśnie walczenia ze zmianami klimatycznymi? Czy jest jakiś konsensus?
Nie, nie ma. Absolutnie nie ma. I to jest pytanie chyba nie do ekonomistów, prawda? To jest pytanie do polityków, być może do filozofów, jak wygląda taka odpowiedzialność historyczna, tak? No bo kraje Zachodu, patrząc historycznie, bardzo dużo wyemitowały dwutlenku węgla podczas chociażby rewolucji industrialnej, przede wszystkim w latach 50., 60., 70. I teraz to jest absolutnie wyobrażalny argument ze strony krajów rozwijających się. Przecież wy mieliście swoją okazję. Dlaczego wy teraz nam nie dacie okazji, żeby się rozwinąć? Taką samą ścieżkę, jaką wyszliście, korzystając z tych samych technologii, które wykorzystywaliście. Zostawcie nam tę możliwość. I to jest argument, który jest absolutnie sprawiedliwy. Więc pytanie, kto ponosi za to odpowiedzialność? Czy powinniśmy teraz podzielić te emisje według kategorii PKB? Jeżeli mamy największe PKB, no to teraz powinniśmy mieć pozwolenie na większą emisję? Czy może według kategorii po prostu na osobę zostało nam tyle i tyle emisji, które możemy wyemitować? Podzielmy teraz te emisje na osobę, tak żeby było równo? Czy może historycznie podzielić? Czyli każdy kraj ma jakąś pulę emisji, którą może wykorzystać. No i teraz, jeżeli historycznie już ją wykorzysta, to już musi bardzo szybko teraz zredukować. To są takie pytania, które ekonomiści mogą opisywać, ale chyba nie do nas należy znalezienie odpowiedzi na to pytanie.
Ale rozumiem, że kraje bogate mają pieniądze, żeby rozwijać te nowoczesne technologie, więc tutaj większy ciężar byłby po stronie krajów rozwiniętych.
Tak, i to już się wydarzyło. To znaczy, mieliśmy bardzo duży spadek kosztów paneli fotowoltaicznych i wiatraków. I to przede wszystkim jest zasługa inwestycji, które były ponoszone tutaj szczególnie w Europie Zachodniej. Więc to już się wydarzy. Czyli my inwestujemy w inwestycje, jesteśmy tym pionierem rozwoju odnawialnych źródeł energii, czy w ogóle niskoemisyjnych technologii. Dzięki temu te technologie tanieją i dzięki temu później inne kraje mogą z tego korzystać. Nawet opłaca im się z tego korzystać.
Które z tych rozwiązań, które są teraz, widzisz jako te, które są właśnie tymi rozpędzającymi się? Powiedziałeś o panelach fotowoltaicznych, tak, które tanieją. Samochody elektryczne, rzeczywiście jest taki teraz moment, że zaleją nas samochody elektryczne.
Są dwa obszary, które są teraz bardzo ważne dla dekarbonizacji. Pierwszy to jest magazynowanie energii. Czyli problem polega na tym, że jak przychodzi zima, słońce jest niewiele, potrzebujemy na te okresy bardzo dużo energii i teraz skąd ją wziąć, prawda? Jeżeli bazujemy tylko, nie wiem, na panelach fotowoltaicznych. Dlatego musimy rozwinąć jakąś technologię, która pozwoli nam dużo wyprodukować latem, zmagazynować tę energię po to, żeby wykorzystać ją potem zimą.
Czyli wielkie baterie.
Wielkie baterie albo chociażby wodór. To są takie opcje, które mamy w tej chwili dotyczące magazynowania energii. Te technologie nadal są drogie, natomiast spodziewamy się, że będą coraz tańsze przy postępie technologicznym. Drugi obszar technologiczny, który teraz jest bardzo ważny, to są technologie negatywnych emisji. Czyli jakie mamy technologie, które pozwalają nam ściągnąć CO2, dwutlenek węgla z atmosfery. Mamy już teraz takie technologie i wbrew pozorom, to one w dużej części są bardzo banalne. Na przykład taką technologią jest tak zwany BECCS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage po angielsku. To jest technologia, która polega na tym, że po prostu sadzimy lasy.
Właśnie chciałam się zapytać, bo historycznie też lasy zawsze były przedstawiane jako te najlepsze właśnie magazyny do ściągania emisji. Czyli nowa nazwa do rzeczy, które znamy.
Tak, znaczy akurat ta technologia BECCS też ma te komponenty takich bardzo nowoczesnych technologii. To się mówi ogólnie o tym technologii, ale to jest tak naprawdę takie narzędzie, sposób ściągania dwutlenku węgla z atmosfery. Sadzimy lasy, te lasy rosną. W momencie, kiedy rosną, pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Potem te lasy ścinamy, zawozimy do elektrowni, spalamy je, produkujemy z tego energię elektryczną, ale żeby zapobiec emisjom dwutlenku węgla do atmosfery, na kominach instalujemy takie wielkie filtry, które wychwytują ten dwutlenek węgla i potem zatłaczają pod ziemią. Także tam są te komponenty bardzo zaawansowanych technologii, które nadal w tej chwili są bardzo drogie i są jeszcze niestosowane w skali takiej industrialnej. Natomiast już są opcje i ta technologia musi być jak najszybciej rozwinięta po to, żeby nawet nie tyle wyzerować emisję, ale jeszcze dojść do negatywnych emisji. W tej chwili, żeby pójść tą optymalną ścieżką 1,5 stopnia Celsjusza, wykorzystanie technologii będzie niezbędne. W świecie akademickim teraz jest na ten temat wielka debata i mam nadzieję, że ona też przejdzie powoli do debaty publicznej. Te technologie też nie są nieskazitelne. One też wiążą się chociażby z tym, że te lasy to nie są takie romantyczne, piękne lasy, jakie Puszcza Białowieska, jakie można sobie wyobrazić.
Przemysłowe lasy.
Tylko to są lasy przemysłowe i one są bardzo trudne dla zwierząt. One ograniczają bioróżnorodność. Więc to jest taki moment, kiedy będziemy mieć wybór między ochroną środowiska poprzez ograniczenie zmian klimatu, a ochroną środowiska poprzez zachowanie tych terenów właśnie na te naturalne lasy.
Właśnie chciałam się tutaj zapytać o cenę czystego środowiska, czy w ogóle czyste powietrze, czy bioróżnorodność nam się opłaca? Czy jesteśmy jakoś w stanie to oszacować, wyliczyć? No bo nie ma rynku na czyste powietrze. Chociaż no, przez tę emisję troszeczkę mamy jakiś element rynku dotyczącego zanieczyszczeń, ale tak naprawdę jako zwykli ludzie nie kupujemy czystego powietrza, nie kupujemy bioróżnorodności. Czy my jesteśmy w stanie jakoś wycenić środowisko?
Po pierwsze, bardzo ważne jest to, o czym powiedziałeś, że ten problem jest bardzo wielowymiarowy. Znaczy korzyści i koszty są w wielu wymiarach. Mamy wymiar finansowy, że po prostu ta energia elektryczna będzie droższa, trochę droższa, więc mniej pieniędzy będziemy mieć w naszych portfelach. Z drugiej strony będziemy mieć mniejsze skutki zmian klimatycznych, mniejszą liczbę katastrof, co znowu ma jakiś wymiar ekonomiczny, bo mniej pieniędzy będziemy potrzebować na remonty czy na jakieś zwalczanie skutków katastrof. Ale oprócz tego mamy takie wymiary, które trochę trudno podliczyć od strony ekonomicznej. Mamy korzyść po stronie zanieczyszczenia powietrza. To są dwa osobne problemy i nie powinniśmy ich łączyć w jeden. Mamy problem dwutlenku węgla i zmian klimatycznych i mamy problem zanieczyszczenia powietrza, który jest związany z innymi zupełnie zanieczyszczeniami. Natomiast one nie są od siebie niezależne. W momencie, kiedy ograniczamy spalanie paliw kopalnianych i redukujemy emisję, jednocześnie redukujemy zanieczyszczenie.
Ale z tego, co mówisz, przepraszam, że wejdę ci słowo, to rozumiem, że problemem są zmiany klimatu, które spowodują w przyszłości olbrzymie koszty. Dlatego walczymy i wprowadzamy te różne technologie. A oprócz tego jest jeszcze kwestia tego, w jakim środowisku żyjemy. I to jest troszeczkę inny wymiar.
Tak, dokładnie. Więc tak naprawdę w każdym z tych wymiarów mam jakieś koszty i korzyści. I teraz założenie, które przyjęliśmy w IPCC jest to, że nie staramy się tego wrzucić do jednego mianownika, tylko przedstawiamy pełen obraz i potem zostawiamy to decydentom do tego, żeby sami zdecydowali, jaka ścieżka jest optymalna.
Powiedz jeszcze o tych ścieżkach. No właśnie, bo są, powiedziałeś, różne i ja rozumiem, że w różnych regionach to jest oczywiste, w krajach uprzemysłowionych będą inne w krajach rozwijających się. Skąd biorą się te różne rozwiązania?
Znowu z tych modeli, tak? Czyli nakładamy na model pewne ograniczenia, które na przykład zakładają, że nie można zbyt wielu budować elektrowni atomowych, dlatego że to jest związane, nie wiem, z odpadami, które dla decydentów mogą być nie do zaakceptowania. My tego nie rozstrzygamy, czy są, czy nie są, ale chcemy przedstawić taką możliwość, że dla niektórych decydentów to może być problem. Więc już w momencie wystartowania tego modelu, w momencie, kiedy formujemy to pytanie do modelu, jaka jest optymalna ścieżka, jaka jest najlepsza ścieżka, od razu dajemy mu takie ograniczenie, że nie może budować za dużo elektrowni atomowych. Albo nie może zbyt dużej przestrzeni przeznaczyć na te industrialne lasy. I dajemy mu takie ograniczenie i dajemy mu potem wyprodukować tą ścieżkę, która daje największe korzyści ekonomiczne. I teraz mamy kilka takich grup założeń, I każda grupa założeń jest związana z jednym scenariuszem. Czyli tak jak mówiłem, no, takim najciekawszym w tej chwili scenariuszem jest ten scenariusz, w którym dajemy mu ograniczenia na wykorzystanie przestrzeni na te lasy przemysłowe. Bo chociażby z tego punktu widzenia, że dla części decydentów to może być problem. Te koszty związane z utratą bioróżnorodności są zbyt duże, więc przygotowujemy scenariusz, w którym ta przestrzeń na lasy przemysłowe będzie ograniczona i to będzie ta ścieżka, powiedzmy, spójna z celami bioróżnorodności. Ona będzie pewnie droższa niż inne ścieżki, ale może odpowiadać preferencjom decydentom. Inna ścieżka dotyczy w większym stopniu polegania na efektywności energetycznej. To kolejna grupa technologii, o której jeszcze nie mówiliśmy, a która jest bardzo ważna. Nie tylko chcemy wyprodukować energię elektryczną z jak najczystszych źródeł, ale też chcemy maksymalnie zredukować zużycie energii elektrycznej, czy też innych źródeł energii. Możemy wyobrazić sobie taki scenariusz, w którym ta dekarbonizacja w głównej mierze będzie się opierała właśnie na wykorzystaniu tych bardziej efektywnych technologii. I teraz przechodząc do decydentów, dajemy im nie jedną optymalną ścieżkę, tylko wachlarz ścieżek, które pozwala na przykład uzyskać ograniczenie temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza przy różnych założeniach, tak? Czyli przy założeniu takim, że w niektórych z tych ścieżek bioróżnorodność będzie mniejsza, w innych większa, w niektórych w większym stopniu będziemy bazować na zmianach preferencji konsumentów, zmianach w firmach, w innych mniej. I teraz oni muszą zdecydować, która z tych ścieżek jest według nich najbardziej realna i najlepsza z ich perspektywy.
Czyli finalnie tak naprawdę zadecydują wyborcy, wybierając decydentów, choć rozumiem, że też każdy kraj, podpisując różne chociażby protokoły międzynarodowe, zobowiązujemy się do wprowadzania różnych polityk, prawda?
W idealnym przypadku wyobrażam sobie, że mamy z jednej strony naukowców, którzy mówią, jakie są opcje, z drugiej strony mamy wyborców, którzy przedstawiają swoje preferencje i mamy ich reprezentantów, którzy potrafią zrozumieć preferencje wyborców, reprezentować ich. Czyli reprezentować preferencje nie swoje, nie naukowców, nie jakiejś drobnej grupy elit, tylko rzeczywiście reprezentować preferencje wyborców i biorąc pod uwagę ten obraz, te opcje, które zaprezentowali naukowcy, wybrać tą, która będzie najlepsza. Tak w idealnym świecie by wyglądało.
Jeszcze wróciłabym do tego wachlarza rozwiązań. Czy potrafiłbyś dla Polski powiedzieć, jakie są, ja wiem, że to nie jedno, rozmawialiśmy o tym, że to jest bardzo skomplikowane, ale takie rozwiązania na teraz, duży udział paliw kopalnych, tak, energia głównie z tego produkowana, pewne nasze zacofanie wynikające też z kwestii historycznych, konsumenci, którzy coraz bardziej przekonują się chociażby do samochodów elektrycznych, jakie rozwiązanie szybkie dla Polski? Właśnie, optymalne, czyli patrząc na korzyści i koszty.
W tej chwili problem Polski jest relatywnie prosty, dlatego że w pierwszej kolejności mamy ten bardzo wysokoemisyjny sektor energii elektrycznej, który wiemy jak zdekarbonizować, wiemy jak ograniczyć tę emisję i wiemy, że te technologie są relatywnie tanie. Więc mamy dosyć prostą ścieżkę na teraz, szczególnie w sektorze energii elektrycznej. Oprócz tego musimy jak najszybciej zacząć zmiany w sektorze transportowym, dlatego że one zajmują bardzo, bardzo wiele lat. To znaczy jeszcze raz, te samochody, które teraz kupujemy, one będą jeździć przez 20-30 lat. A 2050 rok jest za 28 lat. Czyli jeżeli jeszcze za 5 lat będziemy wykorzystywać samochody spalinowe, no to nie wyzerujemy emisji. Tak? Jeszcze będą jakieś samochody, które w 50 roku będą jeździć. Więc jak najszybciej musimy przechodzić na samochody elektryczne i oczywiście na transport publiczny. Tak? Transport publiczny jest zdecydowanie mniej emisyjny.
Czyli inwestycje w koleje?
W koleje, w transport publiczny, w miastach.
Ja chciałam jeszcze zapytać się o to, jak wojna w Ukrainie i obecna sytuacja na wschodzie, jak wpływa na problemy związane właśnie z emisją zanieczyszczeń i oczywiście też jak wpływa na te decyzje, które są podejmowane w Polsce i które mogą być podejmowane i muszą być podejmowane.
Znowu gdzieś w debacie publicznej miałem takie wrażenie, że te rozwiązania problemu się przeciwstawia, tych dwóch problemów, czyli problemu Ukrainy i jakiejś zależności od paliw kopalnianych pochodzących z Rosji i problemów związanych z klimatami. Tymczasem akurat w tym przypadku te rozwiązania idą w tym samym kierunku, rozwiązują ten sam problem, szczególnie jeżeli chodzi o uzależnienie od paliw. Tak naprawdę powinniśmy podzielić tę debatę na dwie części. Z jednej strony powinniśmy mówić o uniezależnieniu się naszej gospodarki od paliw z Rosji, a druga debata powinna dotyczyć tego, jak maksymalnie utrudnić życie Rosji. Jak zminimalizować ich przychody. To jest bardzo, bardzo ważna debata w skali globalnej.
Bo rozumiem, że im większe przychody z produkcji ropy, gazu, tym zwiększa się emisja, tak? Więc to też jest taki cel też dotyczący zmian klimatu.
Tak. Zacznę od tego problemu Rosji i tego problemu przychodów Rosji. Jeżeli chcemy jak najszybciej skończyć tę wojnę, to w pierwszej kolejności musimy Rosji odciąć źródła dochodu, które w bardzo dużym stopniu zależą właśnie nie tyle od gazu, ale od ropy naftowej. Żeby to zrobić, jedynym takim skutecznym sposobem w długim okresie to jest maksymalne ucięcie konsumpcji ropy naftowej. Nawet nie mówię o tym, że do zera, ale zdecydowane ograniczenie tego przez kraje rozwinięte doprowadzi do tego, że Rosja, która nie ma najtańszej ropy naftowej, bo jej wydobycie jest dużo droższe od tej na przykład z Arabii Saudyjskiej, no w pierwszej kolejności wypadnie z tego rynku. I wydaje mi się, że to jest strategiczna operacja, która w tej chwili jest bardzo ważna. I teraz tak jak dajemy przykład, wydaje mi się, innym krajom poprzez zaopiekowanie się imigrantami czy dostarczanie środków w Ukrainie. Tak samo w tym wymiarze powinniśmy dać przykład i być tym pionierem jak najszybszego odejścia od paliw kopalnianych, szczególnie od ropy naftowej, właśnie po to, żeby jak najszybciej w skali globalnej te przychody dla Rosji uciąć.
Wojna w Ukrainie pokazała też problem i ważną kwestię suwerenności energetycznej. I jak suwerenność energetyczną połączyć z kwestiami zmian klimatu? Rozumiem, że tutaj też rozwiązanie mogło być proste. Trzeba inwestować w właśnie odnawialne źródła energii i uniezależniać się od importu wysokoemisyjnych źródeł produkcji energii.
Tak, no w skali europejskiej mieliśmy dosyć dużą zmianę narracji. Przez długi czas zakładaliśmy, że będziemy odchodzić od węgla i przechodzić na gaz jako takie paliwo pośrednie. Nie na zawsze przejdziemy na gaz, ale na 20-30 lat, dopóki nie rozwiniemy tych odnawialnych źródeł energii. W tej chwili wiemy, że to jest niemożliwe, dlatego musimy przechodzić z węgla bezpośrednio na odnawialne źródła energii czy energię atomową.
Suma summarum jest to właściwie korzystne, tylko kosztowne. Korzystne, jeżeli chodzi o walkę ze zmianami klimatu.
Tak, oczywiście. Czyli rozwiązanie tych dwóch problemów, czyli problemu zmian klimatu i uzależnienia od Rosji i nawet tego trzeciego problemu, czyli zredukowania przychodów Rosji, jest takie samo. Czyli musimy jak najszybciej odejść od paliw kopalnianych. W sektorze energetycznym musimy jak najszybciej odejść od gazu. W przypadku gospodarstw domowych musimy jak najszybciej odejść, w zasadzie to, że nastąpiło, od węgla, który jest wykorzystywany do ogrzewania domów, który do tej pory był w większości sprowadzany z Rosji. No i co jest najważniejsze w mojej ocenie, odejść jak najszybciej od spalania ropy naftowej w sektorze transportowym.
To na koniec chciałabym się ciebie zapytać, czy jesteś optymistą, jeśli chodzi o kwestię właśnie łagodzenia zmian klimatu. Czy po przeczytaniu tej pracy, którą musiałeś wykonać, po przejrzeniu tego, co robią naukowcy, po spojrzeniu też na to, jak to wygląda po stronie politycznej, czy jesteś optymistą? Czy uda się złagodzić?
Muszę teraz zdjąć tą czapkę autora raportu, bo jako autor nie powinienem przedstawiać opinii, czy jakichś przewidywań, jak to będzie.
Czyli teraz mówisz jako...
Tak, teraz mówię jako wykonawca WN. Trochę więcej mi wolno z taką czapką. Myślę, że osiągnięcie 1,5 stopnia Celsjusza już jest mało realne. Jest nadal możliwe, ale jest mało realne. Natomiast scenariusz 2 stopni Celsjusza jest absolutnie w zasięgu ręki i osiągnięcie tego scenariusza nie będzie się wiązało z dużymi kosztami. Także myślę, że w skali globalnej do tego scenariusza dojdziemy. Oczywiście w niektórych przestrzeniach życia, w mojej ocenie bardzo wąskich przestrzeniach, będzie się wiązało z bardzo dużymi zmianami. Czyli chociażby z tym, że będziemy musieli przejść na samochody elektryczne, które wymagają jakiejś zmiany przyzwyczajeń. Będzie to wymagało zmiany diety, być może wybierania innych środków transportu, ale szczególnie z naszej perspektywy, z perspektywy Polski, te zmiany będą relatywnie niewielkie, tak? Jeżeli spojrzymy na to, jak się zmieniło nasze życie, nasze przyzwyczajenia i nasz sposób życia w ostatnich 30 lat, to te zmiany związane z dekarbonizacją nie będą aż tak ani katastrofalne, ani radykalne.
A skutki zmian klimatu, czyli wzrost temperatury 2 stopnie Celsjusza, czy to będzie powodowało dla Polski duże straty, no bo to z jednej strony, wrócę jeszcze na chwilkę do technologii, które łagodzą zmiany klimatu, ale też technologie czy rozwiązania, które są związane ze skutkami zmian klimatu. Czy mamy szansę, żeby te koszty nie były aż takie wysokie, jak w innych krajach, na przykład, gdzie są zalewane wyspy, to te koszty mogą być olbrzymie.
Tak, to też trzeba od razu zaznaczyć, że 2 stopnie Celsjusza, my tak hasłowo traktujemy 2 stopnie Celsjusza, ale to jest średni wzrost temperatury globalnej. Generalnie im jest bliżej biegunów, ten wzrost jest większy, więc w Polsce ten wzrost temperatury może być większe niż 2 stopnie Celsjusza. Jeżeli chodzi o ich efekty, na pewno będzie się to wiązało z jakimś wysiłkiem adaptacyjnym, czyli chociażby dodatkowym budowaniem wałów przeciwpowodziowych. I tutaj akurat, mam nadzieję, że nie jestem zbyt dużym optymistą, ale z takimi wyzwaniami sobie poradzimy. Jestem dużo bardziej zmartwiony, jeżeli chodzi o kraje takie jak Wietnam, małe kraje wyspiarskie, które mogą sobie z tym nie poradzić, nawet nie tyle od strony finansowej, bo gdzieś to możemy w skali globalnej ten problem rozwiązać, ale od strony instytucjonalnej, takiej organizacyjnej, żeby rzeczywiście skonstruować wielkie, trudne inwestycje infrastrukturalne. Na pewno zagrożona jest turystyka, dlatego że na pewno zima się będzie zmieniała i zagrożone są niektóre elementy w sektorze rolnictwa. czyli niektóre uprawy będą trudniejsze. No i oczywiście poza naszym czubkiem własnego nosa zagrożone jest bardzo wiele gatunków zwierząt, o czym też musimy odpamiętać i za co jesteśmy odpowiedzialni. Więc przy tych 2 stopniach Celsjusza, no te zmiany będą zdecydowanie mniej trudne, będą zdecydowanie mniej katastrofalne niż przy wzroście o 3 czy 4 stopnie Celsjusza. Natomiast będą wymagały wysiłku z naszej strony, żeby się do niej przystosować.
Dziękuję Ci bardzo za w sumie optymistyczne zakończenie. Naszym gościem był Jan Witajewski-Baltfilks. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne za 2 tygodnie. Tymczasem obserwujcie naszą audycję, na którejkolwiek platformie podcastowej nas słuchacie. Czekamy też na Wasze opinie i komentarze. A więcej informacji o badaniach prowadzonych przez naszych gości znajdziecie na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.
Seria podcastów W Rytmie Ekonomii powstała w ramach projektu Let's Make Together Economics in Warsaw. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland.